Siostry i bracia, drodzy goście, witam was w imieniu Jezusa Chrystusa. W dniu dzisiejszym chcemy modlić się w czasie naszego nabożeństwa o błogosławieństwo dziecka. Nie zawsze poświęcam tej sprawie całe moje zwiastowanie, ale zwykle jest to część czasu zarezerwowana na tę okoliczność. Ta modlitwa nie jest równoznaczna z uroczystością chrztu. Chociaż mam wrażenie, że zaczyna tak wyglądać. Treść jednak jest inna. To, co jest przesłaniem tej modlitwy, jest inne niż to zwykle się ludziom kojarzy. Ponieważ nie jest to modlitwa równoznaczna z celem usunięcia skutków grzechu pierworodnego. Jezus Chrystus poniósł śmierć na Golgocie za wszystkie grzechy. Autor listu do Hebrajczyków powiada, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. A więc modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo dla rodziców i dziecka. Ale przecież przyszliście też, by słuchać Bożego Słowa, by też dla siebie wziąć jakieś nauczanie, jakąś lekcję. Coś, co pozwoli kolejny tydzień, jaki jest przed nami, przeżyć pod Bożym błogosławieństwem. A więc spróbuję połączyć te dwa oczekiwania, jakie w dzisiejszym zgromadzeniu mamy. Żyjemy w czasach, można by nazwać czasami niezwykłej aktywności życiowej. Są osoby, które chciałyby zmienić swój imidż i biorą zatem udział w różnych programach oferujących zmiany. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni ze swego wyglądu, to są specjaliści, prowadzą nawet programy telewizyjne, w których przebiorą was, zmienią ubiór, a to jest dość mało inwazyjne, ale są tacy, którzy idą dalej i mają propozycje głęboko inwazyjne, jak na przykład operacja plastyczna. Być może, że dla ludzi na zewnątrz jest to ważne, by dobrze wyglądać, by się dobrze czuć, by nas dobrze postrzegano, ale to nie zmienia człowieka wewnątrz. Sięgnijmy do Słowa Bożego, w którym chcę zadać pytanie, poprzez który to tekst chcę zadać pytanie. Jakiego znasz Boga? Druga Księga Królewska to tekst z 5 rozdziału. Jest ten tekst przez nas kaznodziei lubiany. Lubimy go eksploatować. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Ludzie wierzący znają ten tekst. To poselstwo z drugiej Księgi Królewskiej prowadzi nas do pewnego człowieka, który potrzebuje takiego ekstremalnego działania. Potrzebuje jakby operacji plastycznej, takiego inwazyjnego działania w swoim życiu. Dlaczego? Bo to jest człowiek, o którym moglibyśmy powiedzieć gruba ryba w Syrii. Był generałem, dowódcą wojsk. Pod dowództwem Naamana kraj odnosił wielkie zwycięstwa. Był tylko jeden problem. Naaman był chory. Naaman jest zdesperowanym człowiekiem. Wyobrażam sobie, że był to postawny mężczyzna, na którym można było zatrzymać oko. I nagle uświadamia sobie, jestem nieuleczalnie chory. Medycyna na tamten czas nie dysponowała żadnymi możliwościami, aby człowieka uleczyć z trądu. A trąd niszczył ciało, deformował, sprawiał, że nawet operacja plastyczna prawdopodobnie by niewiele mogła zmienić. Naaman potrzebował ekstremalnego działania. Potrzebuje tak naprawdę cudu. I w tym miejscu wkroczy Bóg, ale Naaman będzie musiał nauczyć się ważnej lekcji, zanim Bóg dokona transformacji w jego życiu. Może czasami uświadamiamy sobie, że mamy problem, a może obok ciebie siedzi problem. Mówisz sobie, mam problem, mam problemy, jak je rozwiązać? Jeśli masz problemy, to jesteś już kandydatem, by Bóg do ciebie przyszedł i uczynił cud. Kiedy Bóg coś zaczyna robić, to zawsze jest to zdumiewające. Wszystkie cuda w Biblii opisane mają jedną wspólną rzecz. Ich początek to problem albo potrzeba. To jest punkt początkowy, w którym wkracza Bóg i zaczyna działać. Jeśli nie masz problemów, to prawdopodobnie nie potrzebujesz Boga. Pierwsza rzecz, jaką uczynił Naaman, przyznał się, że ma problem. To pierwsza lekcja z tego tekstu. Przyznać się, że mam problem. Ja nie chcę dziś poświęcić mojego zwiastowania temu cudowi, który się dokonał na Naamanie. Chcę mówić o nas, problemach siedzących w ławkach. Przyznać się, że mam problem, to jest trudna rzecz. Udajemy raczej, że problemy nie istnieją. Czasami mylnie myślimy, że jeśli przeczekamy, jeśli będziemy spokojni, jeśli gdzieś odłożymy ten problem, on zniknie. Ale problem nie znika najczęściej tak. Jeśli o problemie nie mówimy, to znaczy, że problemu nie ma. A kiedy jesteśmy konfrontowani z problemem, to strategia najczęściej polega na obwinianiu innych. A co, a ty nie masz problemu? A ty nie jesteś taki sam? Albo zaprzeczanie. Nie, ja nie mam żadnych problemów. Ja nigdy nie miałem, ja nie miałam problemów. To mnie nie dotyczy. Czasami siedzisz z problemem pół życia. Po drugie, zrób coś w tej sprawie. Naaman nie tylko przyznał się, że ma problem. W tamtych czasach przyznać się, że jest się chorym na trąd, to wydanie wyroku na siebie. Należało być odsuniętym od rodziny, od domu, w miejscu odosobnienia. To życie już skazane na samotność. Po drugie właśnie Naaman postanowił coś w tej sprawie zrobić. Był chętny, by dokonać jakichś radykalnych zmian. Pierwsza rzecz, na którą się odważył, przyjął radę od kobiety. I nie była to jego żona. Uwzględniając kontekst starożytny, gdzie panował patriarchalizm, przyjęcie rady od kobiety odczytuję w granicach cudu. Naaman nie był Izraelitą i Bóg rozpoczyna interwencję w niezwykły sposób. W czasie jednej z kampanii wojskowych młoda dziewczynka została uprowadzona z ziemi izraelskiej do Syrii. i została podarowana żonie Naamana jako służąca. To gdy się czyta ten rozdział dotyczący tego zdarzenia, w jednym miejscu wydaje się to piękna historia, a z drugiej strony przerażająca. Dziecko zabrane rodzicom do obcego kraju, nie rozumiejące, dlaczego to Bóg uczynił. Dlaczego ona musi to przeżywać, co przeżywa. I oto to jest moja dzisiaj bohaterka. Bezimienna bohaterka, dziewczynka. Nie wiem, ile miała lat. Zakładam, że między 10 a 12 rokiem życia była. Może się mylę. Bo Biblia nie mówi, ile miała lat. Bezimienna, wspaniała bohaterka. I jeszcze coś. Bohaterka jednego zdania. Zostawmy na chwilę tę naszą bohaterkę. W Biblii opisane są małżeństwa, które oczekiwały na dziecko. Takie dwa małżeństwa przypomnę. Oczekiwały te małżeństwa przez długi okres czasu swego potomstwa. To był Elkana i Anna. A drugie małżeństwo, Manoach i jego żona. Imienia jej Biblia nie podaje. I nadszedł taki niezwykły dzień w życiu tych małżeństw. Otrzymali odpowiedź. Jest. Ekscytujący moment. Niewiasty najczęściej radują się i cieszą i są sytuacje, że mężowie też razem. Ale mogą też być odwrotne sytuacje. Współcześnie różnie to bywa. Euforia radości, eksplozja entuzjazmu. Tak, będziemy mieli dziecko. Akurat to małżeństwo, które dziś przyszło ze swoim synkiem, to Damian wszystkim ogłaszał, ja nie wiem nawet po ilu dniach to było, a on już wszystkim ogłosił. Nie liczę lat. Ale może być sytuacja druga. Przerażony mąż patrzy na żonę i mówi, co? Zrób coś, zrób coś. I dzisiaj wiele małżeństw coś robi. Potrafi coś zrobić. Nie akceptują takiej sytuacji. Ale oni usłyszeli, jest. Obydwa przykłady są bardzo pozytywne. Manoach jest tak podekscytowany, że chce jeszcze raz usłyszeć odpowiedź od Boga, która została przekazana przez anioła Bożego. To zrozumiałe. On chciał się upewnić, że na pewno będą mieć syna. Nie było wtedy USG, by sprawdzić. Jego USG był anioł. Niech ten mąż jeszcze raz przyjdzie i powie nam, czy to na pewno jest prawdą. Zadaje też życiowe pytania. Jakie będzie dziecko? Jaki ma być sposób życia tego dziecka? Co ono ma robić? Co my mamy robić jako rodzice? Co ja mam jako ojciec zrobić? Co moja żona? Jak mamy z nim postępować w przyszłości? Co mamy z tym chłopcem robić? Takie bardzo życiowe, praktyczne pytania. Dlaczego? Bo ich syn to był Samson. Niezwykły człowiek. Człowiek legenda później w Biblii. Wiele historii o nim jest napisanych. Świeccy autorzy podjęli się wielu historii opisania życia Samsona. Manoach chciał wiedzieć, jakim ma być tatą. Każdy może zostać ojcem, ale trzeba być kimś wyjątkowym, żeby zostać tatą. To wielka różnica, być ojcem i tatą. Każdy, zostając rodzicem, zadaje sobie pytanie, jakie będzie nasze dziecko? Jak mamy postępować? Jak je traktować? Co my musimy zrobić? A jaką otrzymali Manoach i jego żona odpowiedź? Nie dowiedzieli się, jakie dziecko będzie za wiele. ale dowiedzieli się, jacy oni mają być. Co ma być priorytetem ich życia? Jakie zasady w ich życiu mają rządzić? Pewno nie byli do końca usatysfakcjonowani tą odpowiedzią. Zamiast o dziecku usłyszeli o sobie. Odpowiedź dotyczyła ich sposobu życia. Gdyby ludzie dziś, w XXI wieku, słuchali Bożego Słowa wypowiedzianego mniej więcej w IX wieku przed Chrystusem, to wiecie, że lekarze nie mieliby tyle zajęcia. Ta żona usłyszała, by zachowywała czystość posiłków i nie piła wina. A dzisiaj wiele kobiet mówi, będąc, oczekując potomstwa, ja cóż tam, no lampka wina. A potem rodzą się kalekie dzieci i chcą, by lekarze dokonali cudu. Ale nie chcą słuchać takiej prostej rady. Odkrytej 30 wieków temu przez Boga. Zanim mężczyzna i kobieta staną się rodzicami, muszą wiedzieć, jak oni mają żyć, jak postępować, co ma być priorytetem, a co nie, jaką wartością jest życie. Kinga i Damian oczekiwali na swego Szymuela. To imię znaczy Bóg wysłuchał. 7 lat czekali. Bóg odpowiedział. Kim będzie? Jaka czeka go przyszłość? Zapewne zadają sobie pytania. Biblijny Samuel miał niezwykłą matkę, to drugie małżeństwo. Ona ukształtowała jego życie. Niewiele czytamy w Biblii o ojcu, o Elkanie, ale mamy obszerną relację o Annie. Ona wiedziała, jak się modlić. To nie była modlitwa jęczenia. O, Panie, wiesz, ja bym chciała mieć dziecko, ale jak Ty dasz, tak będzie. Przyjmę, co dasz. Nie, ona się modliła. Chcę mieć syna. Postawiła, tak po naszemu mówiąc, Boga pod ścianą. On nie miał wyjścia. Tak by można myśleć, prawda? Chcę mieć syna. A dzisiaj odwołuję się do współczesności. Myślę, że jest wiele par, które się modlą, oby tylko nie za szybko, oby tylko nie mieć dużo dzieci, oby tylko w ogóle nie mieć, bo to całą karierę moją zburzy, moją przyszłość, moje studia, moją karierę zawodową i tysiące innych rzeczy. Jak się ustabilizujemy, jak już są ustabilizowani, dziecka mieć nie mogą. I kończy się ich marzenie. A potem tysiące klinik odwiedzonych. Jest jedna klinika zdrowego człowieka u Boga. Anna wiedziała, mam problem, ale rozwiążę go z Panem Bogiem. Chcę syna. I ona z mężem podjęła decyzję. Gdy on się narodził, on będzie służył Bogu. Nie podejmujcie, kochani, decyzji, nie tylko do Damiana mówię teraz, do nas wszystkich. Nie podejmujcie decyzji, że jak będzie mieć moje dziecko 20 kilka lat, to będę się modlić, żeby służył Panu. Gdy się dowiesz, że będziecie mieć dziecko, zacznij się o to modlić. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką drogę wskażemy dzieciom. Jakiego Boga będą znać? Rodzice muszą wiedzieć, jaką drogą chcą podążać. Jaką drogą ich dziecko miałoby podążać. Problemy wychowawcze będą narastać wprost proporcjonalnie do wzrostu i rozwoju dziecka. Wszyscy chcą mieć grzeczne, piękne, miłe, ułożone dzieci. To zadajcie sobie pytanie, ile razy tym miłym, uprzejmym dzieciom, które chcielibyście mieć, daliście najgorszy przykład na świecie. Wielu rodziców walczy z tym i denerwują się, że ich już dzieci w szkole podstawowej zaczynają palić papierosy. A oni przez cały dzień przy tych dzieciach ćmią fajka po fajce, fajka po fajce. A czego on się nauczył, jak patrzył? Człowiek wzrokiem pochłania wiedzę, nie tylko słuchem. I on bierze przykład. Jak ojciec maltretuje żonę albo razem się kłócą i wyzywają, to wiedzcie, że dzieci tak będą postępować. Ja widziałem na podwórku chłopca, którego ojciec był wojskowym, jak 6-latek musztrował 12-latków i mu żaden nie podskoczył. On się nauczył wojskowej musztry od ojca. Każdy wybiera jakąś drogę. Ale jeśli przychodzimy z dziećmi do kościoła, to sądzę, że chcemy, by ta droga była szczególna. Wychowajcie tak swoje dziecko i swoje dzieci, aby wiedziało, że Bóg jest. Kim jest Bóg? Nie oczekujcie, że dziecko będzie ufać Bogu i Jemu służyć, jeśli sami nie dacie przykładu. Jeśli przy dzieciach powiecie, a dziś mi się nie chce iść do zboru, poleżę, obejrzę telewizję. A dziecku powiecie, maszeruj do kościoła. Bądźcie pewni, że on będzie stał za rogiem domu i wróci o tej godzinie, o której powinno się skończyć nabożeństwo. Dajcie duchowe dziedzictwo dziecku. Nie religijność, ale żywą wiarę. Powracam do dziewczynki, którą wspomina Księga Królewska. Bezimiennej dziewczynki, mojej bohaterki dzisiaj. Mimo dramatycznego położenia, w jakim to dziecko się znalazło, miała duchowe dziedzictwo. Czy rozumiecie to? Miała duchowe dziedzictwo. Ona znała żywego Boga. Znała ludzi, którzy znali Boga. I widziała Boga w działaniu. Wiedziała, kto to jest prorok Elizeusz. Przyglądała się cierpiącemu Naamanowi i pewnego dnia powiedziała, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go uzdrowił. Dziecięca, ufna wiara, niewypaczona. Mogła przecież przemilczeć. Skrzywdzono ją. Tak wcześnie ją skrzywdzono. Zabrano od rodziców. Bo nie wiemy, czy jej rodzice z nią byli. Raczej nie. Pozbawiono radosnego dzieciństwa. Ale nasza mała bohaterka znała Boga. Wiedziała, kim jest Bóg. Jakiego Boga znają wasze dzieci? Jakiego wy znacie? Nie lubię tego określenia, kiedy mówimy do dzieci, wiesz, Bozia ci pomoże. Pan Bóg to nie jest koleś. Pan Bóg to nie jest boziuchna. To jest Stwórca Wszechświata, Bóg Wszechmocny, Ojciec Odwieczny, Bóg Mądrości. Jakiego Boga znają wasze dzieci? Z telewizji? Karykaturę? Czy znają Boga Biblii? Nasza bohaterka wiedziała, kim jest Bóg. Skąd to wiedziała? Kto jej o tym powiedział? Myślę, że jej rodzice. Może każdego wieczoru. Siadano przy kolacji, rozmawiano o Bogu. Dziękowano za dzień, który minął. Opowiadano o tym, co Bóg czyni w życiu ludzi. Opowiadano o działaniu proroków, którzy usługiwali ludziom potrzebującym. O tym, jaki jest Bóg. Co ten Bóg czyni w ich życiu. Jakiego Boga znacie wy? Jakiego Boga znają wasze dzieci, a może wasze wnuki? Kiedy Robert Kubica miał wypadek, myślę, że około 2 lat temu, wiecie, co nasze wnuki pierwsze zrobiły? Jedno miało 6 lat, drugie 4. Przybiegły, powiedział, musimy się modlić o Kubicę, bo on musi jeździć samochodami. I pomodliły się. I nikt się z tego nie śmiał. Dziecięca wiara. Nie miało to znaczenia, czy Kubica jest nasz, czy ich. Potrzebował, aby Bóg go uratował. A wiecie, jak się cieszył, jak się dowiedziały, że przeżył? A potem na szkółce o tym mówiły. Martwisz się o to, jakie dziecko wyrośnie? Jakie ono będzie? Daj dobry fundament i nie pozwalaj, by był zachwaszczony. Tylko chwasty nie wymagają pielęgnacji, ale by mieć w rodzinie bohaterów, musisz temu poświęcić czas. Modlitwę, mieć czas na rozmowę, na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa. Na rozmowę, nie 5 minut przed snem, cały dzień. Buduj relację. Rozmawiajcie z sobą. Pokazujcie, jakiego znacie Boga. Dziewczynka powiedziała do swojej pani. Nasza pomoc jest w Bogu. My mamy Boga, który pomaga. My mamy Boga, do którego możemy się modlić. My mamy Boga, który kocha. To nie było zrozumiałe. Nie rozumiano tego. Naaman sądził, że jest inna droga. No dziewczynka powiedziała, skoro jest jakieś rozwiązanie, podjął kroki dyplomatyczne. Podjął misję polityczną, która o mało co nie skończyła się katastrofą. Bo jego król napisał do króla izraelskiego, tu wysyłam mojego dowódcę, masz go uzdrowić. A król izraelski złapał się za głowę, powiada, czy to nie jest jakaś kolejna zaczepka? Chyba chcą wojnę wywołać. I próbują coś zrobić. Ja mam go uzdrowić? Oszaleli chyba. Tak po ludzku myślę. Tak bym reagował. Szukają zaczepki. Chcą kolejnej wojny. Nie ma co winić Naamana, że tak zachował się. Ponieważ to jest droga, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Król, polityk, prezydent. Jesteśmy przygotowani, by kupić, zapłacić, wynegocjować. Ale wojna zawisła na włosku, bo każda ze stron nie miała poznania i zrozumienia. Nasza bohaterka miała, wiedziała, ale jej nie rozumiano. Dziecko. Ja nie jestem zwolennikiem mody, która zapanowała daleko na zachodzie. Dzieci są kaznodziejami. 12-13-latkowie gromią, krzyczą, wszystkich nawracają. To nie w tym rzecz. Dzieci nie mają być kaznodziejami. Ale dziecko może dać dobry przykład i świadectwo tego, jak zostało wychowane, jaki mu dano fundament. I w swej szczerości podzieliła się dziewczynka. Przecież mogła powiedzieć, nie powiem mu, a dobrze mu tak. A niech ma, zabrali mnie, rozłączyli mnie z moją rodziną. Ale Bóg tak nie działa. Wiecie, dzisiaj są ludzie, którzy uważają się za ekspertów. No na przykład tacy psychoanalitycy. Diagnozują problemy. Macie problem, idźcie do nich. Oni wam zdiagnozują problem. Diagnoza będzie bardzo długa, a recepta bardzo krótka. Nic nie wiem. Nie wiem, jak panu pomóc. Nie wiem, jak pani pomóc. Propozycja Elizeusza naruszyła dumę Naamana. Idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. To nie telewizyjny program, który mówi, odmłodzimy cię o 10 lat. To nie było ekstremalne działanie w jego ciało w taki sposób, ale ekstremalne działanie na jego dumę. Idź i obmyj się. Dlaczego tak Elizeusz postąpił? Bo tylko Bogu należała się chwała. Elizeusz nawet nie chciał, by go oglądał Naaman, bo nie jemu się chwała miała należeć, ale wszechmogącemu Bogu. Oburzył się, czytamy, Naaman. Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Lubimy takich kaznodziei. Amen, aleluja! Tu teraz będą się działy rzeczy niezwykłe. Tylko zapomina powiedzieć, że Bóg będzie tam. Bóg nie tylko zajął się chorobą Naamana. Bóg zajął się jego duchową chorobą. Naaman opamiętał się. Jego słudzy powiedzieli, a jakby ci tak kazał coś skomplikowanego zrobić. Usiąść na jakimś płótnie. Albo na jakimś dywanie, który powiedziałby, że jest czarodziejski. I miałbyś parę fikołków wykonać. I jeszcze kilka jakichś rzeczy. Co byś nie zrobił tego? Pewno. My mówimy, nie mam czasu. Dziś ludzie mówią, że nie mają na nic czasu. No niech się dowiedzą, że są chorzy. 15 aptek odwiedzonych, 3 kliniki. W kolejce może pół dnia przeczekać. Nagle jest czas. Lubimy to kłamstwo. Nie mam czasu. A panowie powiedzieli, słuchaj, jakbyś musiał coś fikuśnego zrobić, to by zrobił. I złamał się. Poszedł, zanurzył się i to nie raz, 7 razy zanurkował. Wyszedł i czytamy, że miał ciało jak dziecko. W sprawach wiary najczęściej lubimy trudne rzeczy. Gdy są zbyt proste, wydają się nieprawdziwe. W religii, w wierze muszą być skomplikowane rzeczy, prawda? 40 stopni na kolanach przejść, może tam pod jakąś górę podejść na kolanach i takich wiele różnych skomplikowanych rzeczy. My wierzący protestanci też mamy swoje bardzo fajne Częstochowy i tym podobne rzeczy. Gotowi pójść i zrobić. A Bóg powiada, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Proste? Bardzo proste, ale za proste. No ale może coś tak dopomożemy Panu Bogu. Naaman tak myślał. Krok pierwszy, przyznaj się, że masz problem. Krok drugi, chciej coś zrobić z tym. A krok trzeci, bądź gotowy zmienić się. Naaman w końcu zrezygnował ze swojej dumy. Kiedy Bóg interweniuje, wszystko będzie się zmieniać. Jedna ze zmian, która miała miejsce natychmiast, to było dramatyczne zmienienie poglądów na temat różnych bóstw. Naaman nie Żyd. Przyszedł pod drzwi Elizeusza i powiedział: od dzisiejszego dnia nie składam żadnych ofiar innym bóstwom. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Nie tylko tron został uleczony, został uzdrowiony wewnętrznie. Jego sposób myślenia, postępowania uległ radykalnej zmianie. Natychmiast. Tak działa Bóg. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, apostoł Paweł mówi. Nie tylko trąd. Nasza mała bohaterka ma w tym swój udział. To ona powiedziała, jaki jest Bóg. To ona powiedziała, że Bóg działa. To nie jest Bóg, który gdzieś jest daleko, ale jest obok ludzi, gotowy im usługiwać. Chciałbym, by w naszym otoczeniu wyrastali tacy mali bohaterowie dzięki waszemu świadectwu rodziców, ludzi wierzących, którzy swoim dzieciom powiedzą: no wiesz, nie to, 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 no, wszędzie jest ten sam Bóg. Bóg ten sam, ale jego zrozumienie może być nie to samo. Uczcie dzieci, że Bóg to nie jest abstrakcyjna postać, chociaż im jest trudno abstrakcyjnie myśleć. Ale to jest Bóg, który działa. I najlepiej na własnym przykładzie pokażcie, jak On działa w waszym życiu. Modlimy się i oczekujemy dnia, gdy dziecko samodzielnie, osiągając pewien wiek, podejmie decyzję oddania swego życia Bogu. Może miną długie lata, może trzeba będzie czekać kilka lat, ale nie ustawajcie w ufnej modlitwie. Oczekujcie dnia, kiedy Bóg okaże wam łaskę, myślę o Kindze i Damianie, ale o was też. Macie dzieci, myślcie i módlcie się. Nie tylko myślcie, módlcie się, jakiego Boga będzie znać wasze dziecko. Najlepszym miejscem do poznawania Boga wydaje mi się, mój profesor zawsze mówił, a za to, co się panu wydaje, kto bierze odpowiedzialność. Nauczyłem się z Biblii pewnych rzeczy. I wiem, że Kościół jest dobrym miejscem, aby poznać Boga, ludzi ufających Bogu. Musimy mieć miejsce, gdzie dziecko będzie nauczane, gdzie życie zboru jest zorganizowane. Wasze dzieci potrzebują rówieśników, by nie myślały, że są jakimiś dziwakami jedynymi na tej ziemi, ale że wokół są tak samo myślący ludzie i dzieci, które też z nimi razem śpiewają piosenki na chwałę Bogu i modlą się. Dzieci potrzebują zboru i nie zabierajcie im tego przywileju. Niech biorą udział razem z wami w życiu zboru. Albo będziecie musieli być gotowi na wiele gorzkich chwil, gdy dzieci pójdą własną drogą. Jakiego Boga znała nasza bohaterka? Boga, który zmieniał życie. To bardzo dziwny plan, jaki Bóg podjął wobec niej. Ale na końcu okazał się ten plan genialny. Uratować życie. Czy wyobrażacie sobie i zgodzilibyście się, gdyby wam zabrano dziecko? Powiedzielibyście, co to za Bóg? Jak mógł tak postąpić? Jak mógł się wobec nas tak zachować? Pozbawił nas naszego dziecka. Wiem, jak ja bym reagował. Oszalałbym. Miotałbym się. I gdyby nie Bóg, umarłbym z tęsknoty. Żeby znosić życie, potrzebujemy Boga. Boga, który odpowiada na wszystkie potrzeby. Bo wiecie co? Największym zagrożeniem życia jest samo życie. Znać Boga to coś więcej niż być w Kościele. Można być w Kościele i nie znać Boga, Jego głosu i Jego działania. Dziś we wspólnej modlitwie powierzymy Samuela w modlitwie, bo był dzieckiem oczekiwanym 7 lat. Rodziców, by udzielił im Bóg mądrości i cierpliwości, wytrwałości w chrześcijańskim wychowaniu. Jeśli będziecie się pochylać każdego dnia nad łóżeczkiem waszego synka, to gwarantuję wam, że szybko usłyszycie słowo Amen na waszą modlitwę. Dziś w modlitwie będziemy przynosić nasze życie, by nie było pozbawione ufności, że mamy Boga, który jest realnym Bogiem. Nie gdzieś w przestworzach. Bogiem, który jest obok nas. Ciągle jest naszym Panem. I wspominajmy tę wspaniałą, małą bohaterkę, kilkuletnią, kilkunastoletnią, która tak została wychowana, przyniosła chlubę swoim rodzicom, że wiedziała, ten Bóg, którego moi rodzice wyznają, jest Bogiem, który może pomóc i temu poganinowi, temu człowiekowi, który oddaje chwałę różnym bożkom, ale on naprawdę nie wie komu. Dlatego ta modlitwa dzisiejsza to nie jest tylko modlitwa o dziecko. To modlitwa o rodziców i o dziadków. Bo dziadkowie zawsze są zakręceni jak drzwi na poczcie przy wnukach. I czasami w tej radości, że mamy wnuczka, możemy zrobić wiele nierozsądnych rzeczy. Z miłości, z entuzjazmu będziemy modlić się, aby nie zabrakło wam rozsądku i rozwagi, byście nie próbowali za rodziców wychowywać im dziecka. Dziś też zachęcam do modlitwy. Jeśli masz problem, to powiedz o nim, a potem spróbuj coś z tym problemem zrobić. A gdy już te dwie rzeczy zrobisz, bądź gotowy na zmiany, które Bóg w twoim życiu może wprowadzić. Zapraszam zatem rodziców. Panie Wszechmogący, dziękujemy Tobie, że dziś jest wielkim przywilejem tej społeczności, tego zboru, że możemy modlić się o długo oczekiwane dziecko. Panie, dałeś go, masz swój cel dla niego. Ojcze, dziękujemy, że udzielisz mądrości Kindze. Wiem, Panie, że wlałeś w serca kobiet taką wielką odpowiedzialność. Ale proszę też, by Damian nie był tylko ojcem, ale takim niezwykłym tatą. Panie, pobłogosław to dziecko. Niech rośnie na chwałę Tobie. Prosimy o rozwój jego fizyczny, intelektualny i duchowy. Te wszystkie elementy, Panie, Ty chcesz pobłogosławić w jego życiu. Chcesz, by może wyrósł na takiego bohatera wiary. Panie, niech przekażą mu Twoją miłość, Twoje Boże prowadzenie. Niech czują się bezpieczni pod Twoją ochroną. Powierzamy też i dziadków, Panie, byś ich pobłogosławił w tej radości posiadania wnuka, by zachowali trzeźwość i odpowiedzialność razem z rodzicami przed Twoim tronem. By ta radość wypełniła te rodziny ubłogosławione tym dzieckiem. Panie, dziękuję, że jest przywilejem Kościoła i zboru, aby przynosić przed Twój tron dzieci, bo je błogosławiłeś i powiedziałeś, takich jest królestwo. Panie, chcemy użyć się takiego niezafałszowanego ufania Tobie, tak jak ta dzisiejsza mała bohaterka. Panie, pobłogosław życie Damiana i Kingi, a ich synek niech będzie dla nich szczęściem i radością. Zachowuj go od nieszczęść, błogosław go we wzroście. Panie, niech będzie rozkochany w Twoim słowie i w społeczności z ludźmi wierzącymi. Czynimy to w imieniu Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen.